Iza Serafin, dzień dobry. Blisko 2/3 pracujących Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego. Tak wynika z najnowszego badania opinii publicznej. I to wyczerpanie fizyczne, psychiczne, brak satysfakcji z pracy, motywacji do działania, a także długotrwałe i silne poczucie zmęczenia. Takie symptomy tego wypalenia zgłaszają najczęściej ankietowani. Eksperci biją na alarm, bo cóż, jak mówią, w takiej sytuacji zagrożone jest funkcjonowanie całego społeczeństwa. Zwłaszcza, że objawy tego wypalenia zgłasza ponad 80% ankietowanych w wieku od 18 do 22 lat. Czyli tak naprawdę na bardzo początkowym etapie zawodowej kariery. I to jest dopiero niepokojące. I o tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać z ekspertami z platformy epsycholodzy.pl. Już za moment się z nimi połączymy. Proszę koniecznie zostać z nami. Łączymy się teraz z naszymi gośćmi z platformy epsycholodzy.pl. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
A są z nami... prezes Platformy, psycholog Michał Murgrabia i członek zarządu Michał Pajtak. Zanim zajmiemy się diagnozą tego problemu, może przeanalizujmy te najnowsze badania. Co z nich wynika, panowie?
Ponad 65% Polaków wskazuje na różnego rodzaju symptomy wypalenia zawodowego. Myślę, że to duży problem społeczny, że aż taka część z nas czuje się wypalona. Wypalenie zawodowe to w ogóle jest wielowymiarowe zjawisko, które trudno w jednoznaczny sposób opisać, ponieważ różne osoby mogą odczuwać się w różny sposób, ale można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju odpowiedź na przeciążenie organizmu, ciała, ale zarówno umysłu związanych z nadmiarem pracy. Żyjemy coraz szybciej, pracujemy dłużej i ciężej, a w ostatnim czasie również rosną wymagania w stosunku do naszej pracy w związku z pandemią koronawirusa. Nic więc dziwnego, że wiele z tych osób boryka się z takimi objawami.
A jak to się rozkłada, jeśli chodzi o grupy wiekowe, o płeć, może o grupy zawodowe?
Z badań przeprowadzonych dla epsycholodzy wśród pracujących Polaków, to jest bardzo ważne, że badaliśmy przede wszystkim Polaków pracujących, wychodzi, że aż około 65% badanych odczuwa symptomy tak zwanego wypalenia zawodowego. Oczywiście to się różnie rozkłada, jeżeli chodzi o grupy wiekowe. Powiem tylko, że zarówno mężczyźni i kobiety mniej więcej uzyskują ten sam wskaźnik. Natomiast w grupach wiekowych wygląda to zupełnie inaczej. Tutaj najbardziej narażoną grupą wiekową jest o dziwo grupa 18-22 lata. Tutaj 81% badanych wskazuje na symptomy wypalenia zawodowego. Dalej 23-35 to około 69% i im dalej, im wyższy wiek, tym te oznaki wypalenia są mniejsze. Jeśli spojrzymy na zarobki, to najbardziej wypaloną, czy powiedzmy zagrożoną wypaleniem grupą będzie grupa zarabiająca pomiędzy 7 a 9 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wykształcenie, tutaj wykształcenie wyższe jest tą grupą, można powiedzieć, ryzyka. Jeśli chodzi o miejscowości, tutaj ten rozkład jest w miarę stabilny. Wybija się jedynie miejscowość, która jest pomiędzy 100 a 200 tysięcy mieszkańców. Natomiast ciekawe rzeczy pojawiają się w momencie, kiedy zapytamy naszych badanych o to, ile pracują dni w tygodniu. I tutaj okazuje się, że tą grupą najbardziej okazującą wypalenie czy symptomy wypalenia zawodowego będzie grupa, która pracuje 4 dni w tygodniu i odpowiednio 7 i 6 i więcej.
Wspomniał pan o różnych przyczynach i mówił pan o pandemii. Pandemia mogła mieć wpływ na taki stan rzeczy? To, że na przykład zmienia się organizacja pracy, że ludzie przechodzą na home office, potem wracają do takiego funkcjonowania sprzed pandemii albo są na tym home office cały czas i nie mogą się w tym odnaleźć. Pandemia mogła sprawić, że ta sytuacja tak się pogorszyła?
Pandemia myślę, że bezdyskusyjnie mogła mieć wpływ na pojawienie się albo wzmocnienie w ogóle tego zjawiska. Wymusiła właściwie u wszystkich z nas jakieś zmiany w organizacji właśnie naszej pracy. U części osób w ogóle przeszliśmy na jakiś czas na pracę zdalną. A jeżeli dołożymy do tego jeszcze takie informacje, że część osób w ogóle może wykonywać zawód, który nie do końca odpowiada ich preferencjom, w których nie do końca się sprawdzają, wtedy może to być właśnie recepta na szybsze wypalenie. Kiedy jeszcze dochodzą do tego problemy dnia codziennego, pojawiają się pytania, w jaki sposób pogodzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem na przykład, albo czy wystarczy mi motywacji w warunkach domowych do efektywnej pracy, To wszystko niejako dołożyło jeszcze kolejną cegiełkę do osób, które w jakiś sposób do tej pory odczuwały problemy i czuły się wypalone.
Dodam jeszcze, że niestety praca zdalna powoduje też taki bardzo nieciekawy mechanizm polegający na tym, że mylimy, zacieramy czas pomiędzy byciem w pracy i poza nią. My to nazywamy byciem on i byciem off. I z obserwacji Platformy Psycholodzy wynika, że na pracę poświęcamy mniej czasu brutto, chociażby nie tracimy czasu na dojazdy, ale radykalnie zwiększyła się liczba efektywnie przepracowanych godzin. My chyba sobie nie zdawaliśmy sprawy, że pracując w biurach, efektywnie pracowaliśmy kilka godzin dziennie, załóżmy około 4 godzin. Teraz ta liczba godzin wzrosła do około 6-7. Dlaczego? Nie tracimy czasu na kawkę, na rozmowy, nie tracimy czasu na przechodzenie z biura do biura. Spotkania zdalne często są pozbawione tak zwanych small talków, czyli wstępu, podczas którego rozmawiamy o byle czym. Od razu uczestnicy przechodzą do meritum i często spotkania odbywają się bez przerwy i w zasadzie po jednym spotkaniu następuje drugie spotkanie, czyli ta efektywność tej pracy wzrosła, co też ma niestety wpływ negatywny na nasze zdrowie, przede wszystkim zdrowie psychiczne.
Poza tym nie mamy czegoś takiego jak oderwanie się od domu. Wiele, zwłaszcza matek z małymi dziećmi na przykład, mówiły, że nawet jak przychodziły do bardzo ciężkiej pracy, no tutaj nareszcie mogę odpocząć, żeby po prostu się oderwać od tego domu. A jak się jest w domu i w pracy jednocześnie, no i dodatkowe obciążenie psychiczne związane z tą całą pandemią, ze wszystkim, co się z nią wiąże, oczywiście powoduje, że no nie jest dobrze.
Zdecydowanie tak. I ten brak balansu, myślę, że jest tutaj kluczowym problemem i nieodpowiedni styl życia właśnie, w którym te granice pomiędzy pracą, odpoczynkiem, jakimś czasem dla siebie są kluczowe w zachowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu wyczerpaniu emocjonalnemu. Pani wspomniała też o tych rozmowach z koleżankami, które paradoksalnie też mogą mieć jakiś taki ochronny efekt. Czasem w tych naszych pomieszczeniach socjalnych albo właśnie przy kawce rozmawialiśmy o tym, o jakiejś trudnej sytuacji z klientem, o jakimś konflikcie być może w zespole. Te rzeczy, kiedy nie są na bieżąco rozwiązywane, mogą narastać i powodować frustrację, a w konsekwencji właśnie też wpływać na pojawienie się tego efektu wypalenia w zespole.
To za moment powiemy dokładnie, na czym ono polega, jakie są symptomy tego wypalenia, bo to też ważne. To też musimy wiedzieć, czy to właśnie dotyczy nas tu i teraz. O wypaleniu zawodowym dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi z platformy epsycholodzy.pl. To prezes tej platformy, psycholog Michał Murgrabia i członek zarządu Michał Pajdak. A przyczynkami są, tak jak wspominałam, bardzo niepokojące ostatnie badania, z których wynika, że symptomy tego wypalenia odczuwa ponad 65% ankietowanych pracowników. Oczywiście będziemy rozmawiać o przyczynach tego zjawiska, także o tym, co z tym robić, ale najpierw informacja bardzo ważna dla nas wszystkich i pracowników, i pracodawców, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czym mamy do czynienia. Jakie są, panowie, symptomy tego wypalenia? Po czym możemy poznać, że to właśnie to nas dopadło?
Przede wszystkim te symptomy związane z wypaleniem zawodowym muszą odnosić się do pracy, prawda? I tutaj mamy trzy takie główne grupy, można powiedzieć, objawów. Po pierwsze jest to wyczerpanie emocjonalne, czyli po prostu zmęczenie fizyczne, jak i psychiczne, które odczuwamy przez dłuższy czas. Po drugie takie zobojętnienie, brak motywacji w kontaktach z innymi współpracownikami czy klientami, aż wreszcie brak poczucia sensu tego, co w ogóle robimy. Jeżeli pojawią się takie objawy, wtedy możemy mówić o wypaleniu zawodowym.
To może być też charakterystyczne dla takiego na przykład czasowego obniżenia nastroju, może wczesne objawy depresji, więc to są takie objawy, które mogą towarzyszyć wielu innym zjawiskom.
Dokładnie tak, jak pani właśnie wspomniała o depresji, dlatego trzeba po pierwsze tutaj zwrócić uwagę, żeby te objawy wiązały się z pracą i nie były tak ogólnie obecne w naszym życiu, choć pewnie w tej fazie zaawansowanego wypalenia zawodowego to będzie nam się tak trochę rozlewało na całe życie, również na życie poza pracą, ale jeżeli mamy wątpliwości i do tego też zachęcam właściwie, jeżeli dostrzeżemy w ogóle te objawy, to wizyta u specjalisty może być pomocna, specjalista pomoże, że postawi rozpoznania, także zaplanuje odpowiednie leczenie, które nas przywróci do pełnej formy.
A czy w takim stanie takiego wypalenia zawodowego można normalnie pracować, normalnie funkcjonować? normalnie, w cudzysłowie. No człowiek oczywiście z tym całym balastem, ale jednak przychodzi do pracy, robi swoje, a potem ponosi...
Dam taki przykład. W ogóle skąd pomysł na to badanie? Bo to badanie też połączyliśmy z badaniem czasu pracy Polaków i okazało się, że, i te dane będą szokujące dla niektórych, 21% Polaków pracuje więcej niż 9 godzin dziennie. Z tego blisko 26% mężczyzn i 16% kobiet. Czyli możemy powiedzieć, że Polacy są zapracowanym na tle Europy narodem i często przenosimy pracę do domu, a w wielu przypadkach dorabiamy w weekendy. Pracujemy obok Greków, Rosjan i Czechów najwięcej. Oczywiście jest pytanie, dlaczego tak długo pracujemy. Te powody wydłużania czasu łączą się często z potrzebą zwyczajnie większych zarobków i polepszeniem stopy życiowej swoich i bliskich. Polacy mają też inne powody pracy po godzinach. Są to zmagania z kredytami, wysokimi opłatami, wzrastającymi kosztami życia, związanymi chociażby z inflacją, albo związane jest to z życiem ponad stan, zapewnieniem lepszych warunków potomkom lub po prostu zwyczajnie jest to zwykły konsumpcjonizm. I jak spojrzymy na Polaków, których badaliśmy, to blisko 10% pracuje 6 lub 7 dni w tygodniu. Ale w grupie zarabiających pomiędzy 7 a 9 tysięcy jest to blisko 29%. I teraz wróćmy do wypalenia zawodowego. Te osoby, które pracują po 7 dni w tygodniu, czyli przyznajmy, że sporo, to pracownicy, którzy wskazują największą ilość symptomów wypalenia zawodowego. Blisko 74% skarży się na jeden z nich. Ale jeśli porównamy do tych osób, które pracują 5 dni w tygodniu, takie symptomy jak obniżenie nastroju w kontekście realizacji obowiązków zawodowych albo inny symptom, poczucie ogólnego fizycznego i psychicznego wyczerpania, to te liczby będą większe o 70% w stosunku do tych, którzy pracują 5 dni w tygodniu. W związku z tym trudno jest nazwać te osoby efektywnymi osobami w pracy. Ja bym powiedział wręcz inaczej. Te osoby powinny radykalnie zredefiniować to, co robią, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do problemów zdrowotnych.
No i te osoby jeszcze nie umieją wypoczywać w weekendy. Sama znam takie osoby, które nienawidzą weekendów, a jeżeli zbliża się weekend, to też szukają możliwości pracy w ten weekend. Więc to też nie sprzyja, a wręcz przeciwnie, chyba potęguje te problemy, że nie umiemy wypoczywać. To też podobno jest takie charakterystyczne dla Polaków, że my Polacy nie bardzo umiemy wypoczywać, czyli się resetować, chociażby podczas tych weekendów.
Tak, nie umiemy wypoczywać, ale to jest też czasami wynik kultury organizacyjnej, w której pracujemy. I za to bym winił także po części pracodawców.
Czy te symptomy są niebezpieczne? Przede wszystkim dla samych pracowników, no i też dla pracodawców. Bo tutaj eksperci zwracają uwagę, że ta sytuacja stanowi zagrożenie dla funkcjonowania całego społeczeństwa. I to jest takie mocno niepokojące.
Dużo zależy od tego, w jakiej chwili obudzimy się i z jakim nasileniem objawów będziemy mieli do czynienia. Frustracja, zmęczenie i brak satysfakcji z pracy pracowników. No i szereg też innych indywidualnych, zależnych od tego, kim jesteśmy, jak do tej pory radziliśmy sobie, objawów będzie się pojawiać, a przy braku jakichkolwiek zmian to będzie po prostu narastać i to przełoży się na spadek efektywności pracy i wykonywanych obowiązków zawodowych. Ale co ciekawe, takie osoby wypalone, pozostające w pracy, w zespole, mogą tak jakby przekazywać te negatywne objawy na swoich współpracowników, powodując u nich podobny efekt. No bo jeżeli jesteśmy niezmotywowani, gdzieś nie zależy nam na kontaktach z klientami, współpracownikami, to na przykład może sprzyjać powstawaniu konfliktów i wtedy ten efekt nam się będzie rozprzestrzeniał wśród zespołu przy braku reakcji.
No i to pogarszające się kondycja psychiczna może prowadzić też do depresji chociażby, czy do innych chorób bardziej somatycznych, które są niebezpieczne dla samego człowieka.
Ten stres, który powstaje w czasie wypalenia zawodowego, ale też wśród innych zaburzeń psychicznych, rzeczywiście może manifestować się przez takie odczuwanie różnych bóli w ciele, czy negatywnych objawów związanych na przykład z zaburzeniami snu, które rzeczywiście w tych późniejszych, bardziej zaawansowanych stadiach wypalenia mogą przekładać się na problemy w kontaktach z rodziną. No bo jeżeli jesteśmy niewyspani, no to nie tylko mamy zarwaną nockę, ale to też później trudności w kontaktach, większe rozdrażnienie, mniejsza koncentracja, kłopoty ze skupieniem się na pracy, ale też na takich codziennych czynnościach. Dlatego tak ważne jest, żeby w przypadku dostrzeżenia tych pierwszych objawów podjąć jakieś działania. W tym pomocna może się okazać wizyta u specjalisty, który pomoże tutaj poradzić sobie z tym.
Eksperci są bardzo zaniepokojeni tym stanem rzeczy, a zwłaszcza tym, że objawy tego wypalenia, tak jak mówiliśmy, zgłasza ponad 80% ankietowanych w wieku od 18 do 22 lat, czyli tak naprawdę na bardzo początkowym etapie tej zawodowej kariery. I o tym już za moment. Polacy na krawędzi wyczerpania. Ponad 65% ankietowanych odczuwa symptomy wypalenia zawodowego i co bardzo niepokojące, najbardziej dopada ono najmłodszych pracowników, tak wynika z ostatnich badań dla platformy epsycholodzy.pl i przedstawiciele tej platformy Michał Murgrabia i Michał Pajdak są dzisiaj z nami. Panowie, na wypalenie zawodowe skarży się, tak jak już wspominaliśmy, ponad 80% ankietowanych w wieku od 18 do 22 lat, czyli tak naprawdę na bardzo początkowym etapie zawodowej kariery. Dlaczego właśnie oni?
Młodzi ludzie często nakładają na siebie nierealistyczne cele, na przykład związane z tym, że muszą być najlepsi we wszystkim. Chcą być idealni pod każdym względem od razu. No, okazuje się po pewnym czasie, że jest to takie przekonanie nierealne i to może powodować negatywne emocje związane z przekonaniami na temat siebie, z obniżonym poczuciem własnej wartości, pewności siebie, ale także z spadkiem efektywności pracy. Dodatkowo szczególnie osoby w młodym wieku, gdzieś te zagadnienia higieny pracy czy balansu odpoczynku, kiedy tak bardzo chcemy osiągnąć awans albo zarobić dodatkowe pieniądze, bywa to pomijane przez młode osoby. Ponadto wśród młodych osób zaczynających karierę, ale już pracujących jakiś czas temu, możemy mieć do czynienia z takim brakiem jeszcze sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które przecież w pracy no właściwie zawsze występują. No ale z racji tego, że te osoby dopiero zaczynają, to jeszcze nie do końca wypracowały sobie sposoby, które wspierają albo w jakiś sposób pomagają im poradzić sobie z tymi trudnościami, które się pojawiają.
Poza tym oni chyba nie zawsze sobie radzą z takim różnym podejściem do pracy. Myślę tutaj o takiej sytuacji, kiedy ci młodzi ludzie spotykają się na przykład z pokoleniem X-ów, którzy mają zupełnie inne podejście do pracy, że trzeba najpierw być tym, przynieś, podaj, pozamiataj, dopiero potem są te kolejne etapy. Rezygnuje na początku pracy ze wszystkiego, w jakichś wolnych dni i tak dalej. A ten młody człowiek ma inne podejście do życia. On chce pracować, ale chce wypoczywać. On jest bardziej asertywny. On nie chce zaczynać od tego, przynieś, podaj, pozamiataj i być jakimś popychadłem przez, nie wiem, rok czy dwa albo trzy i przez te 3 lata starać się, żeby go zauważono i doceniono. Takie to różne podejście do pracy, jak się zderza, też zauważam, że źle działa na tych młodych ludzi.
No właśnie od tego bym zaczął, że my traktujemy za mało zdrowie psychiczne jako kapitał. My wręcz nawet odwrotnie, staramy się pozyskać kapitał kosztem zdrowia psychicznego. I to te młode osoby widzą to u rodziców. Jeszcze odwołam się do badań. Te badania pokazują tak duży odsetek osób 18-22 z potencjalnymi syndromami wypalenia zawodowego, głównie w obszarach trudności w relacjach pracowniczych. Tutaj pojawiają się konflikty w zespole, współpracownicy lub klienci, którzy denerwują tych naszych młodych ludzi. I to jest takie wybijające się tutaj, jeżeli chodzi o nasze badanie. A także jest jeszcze jeden taki niepokojący objaw. To jest naprawdę wybijające się poza inne grupy zawodowe. To jest to, że ci nasi młodzi ludzie coraz częściej odczuwają różne nieprzyjemne objawy fizyczne, na przykład bóle głowy, bóle kręgosłupa lub innych części ciała, których nie łączysz z żadną chorobą. To są takie dwa elementy, dwa syndromy, które wskazują i też dokładają tych procentów, dlatego ta grupa 18-22 jest taka wybijająca się. Jeszcze sprawdziłem w badaniach i wynika, że ta grupa tych naszych najmłodszych pracowników, dopiero wkraczających na rynek pracy, to grupa, która ma najmniej ustabilizowany harmonogram pracy. Często są to osoby, które pracują na różne zmiany, także w różne dni tygodnia i to może także wpływać negatywnie na wypalenie zawodowe.
Co w takiej sytuacji robić, jeżeli człowiek na starcie swojej zawodowej kariery już czuje takie zmęczenie, niechęć i takie problemy wynikające z tego, że pracuje? To jest straszne.
Przyczyn wypalenia zawodowego i tych objawów, które odczuwają młodzi ludzie, można szukać przede wszystkim w tym, że są zbyt bardzo obciążeni pracą. Pracują za długo, za często. Dodatkowo do tego mogą dochodzić trudne warunki pracy. Mogą być poddani ciągłej kontroli lub właściwie przeciwnie, pracować w całkowitym chaosie, co przekłada się na negatywne odczucia wśród młodych pracowników. Dodatkowym takim aspektem mogą być konflikty w pracy, a także poczucie niesprawiedliwości, na przykład faworyzowanie innych pracowników przez szefa. To wszystko może przełożyć się na większą rotację na danym stanowisku. To znaczy ludzie mogą szukać po prostu innej pracy, nie wytrzymywać presji wywieranej przez toksyczne warunki pracy albo przez zły proces i złe obciążenie w organizacji, w której pracujemy. A przede wszystkim takimi codziennymi zjawiskami częstymi może być po prostu spadek efektywności pracy i mniejsza produktywność, mniejsza efektywność, mniejsze zaangażowanie w te obowiązki, które wykonujemy.
A czy wypalenie zawodowe jest w ogóle czymś nieuniknionym? To znaczy musi nas w końcu dopaść, czy wcale nie musi? To znaczy jeśli ktoś pracuje te 25-27 lat, to w końcu musi poczuć się w którymś momencie wypalony, czy wcale nie musi?
Nie do końca. To zjawisko wypalenia gdzieś rzeczywiście w ciągu naszego życia może się zwiększać, jeżeli ta praca, którą wykonujemy, jest w jakiś sposób monotonna albo pracujemy w trudnych warunkach, w których na przykład jesteśmy wystawieni na takie emocjonalne obciążenie, na stały kontakt z drugim człowiekiem oczekującym pomocy. Na przykład pracownicy opieki zdrowia są jedną z grup zawodowych, która jest najbardziej narażona na wystąpienie tego niekorzystnego zjawiska. Natomiast to zjawisko nie musi wystąpić. Nie jest tak, że każdego nas w życiu czeka wypalenie zawodowe. Jeżeli dbamy o siebie i zachowujemy odpowiedni styl życia, w którym potrafimy się też regenerować, mamy jakąś aktywność fizyczną, która pomaga nam zachować zdrowie to fizyczne, ale ona oczywiście wpływa też na zdrowie psychiczne. Mamy urlop, w czasie którego potrafimy rzeczywiście odpocząć, czyli nie mamy włączonego telefonu i nie odbieramy wszystkich telefonów z pracy, a w przerwach po południu nie odpisujemy na maile z pracy, tylko rzeczywiście potrafimy odpocząć. Wtedy może nas to chronić przed tym wypaleniem.
Ja tylko dodam jeszcze, że tutaj w ramach wzrostu wieku ten procent występujących symptomów wypalenia spada. Więc to polega też na tym, że prawdopodobnie osoby starsze bardziej dbają o tak modne dzisiaj słowo, które nazywa się work-life balance albo well-being w organizacjach. Czyli bardziej balansują życie zawodowe i życie prywatne. Być może wynika to z tej generacji, z której pochodzą. Być może wynika to z tego, że już osiągnęły to, co chciały osiągnąć i już wiedzą, jakie są tutaj koszty.
Albo kilka razy przeszły przez takie etapy wypalenia i wiedzą już, jak sobie z tym radzić, żeby wrócić do tej normalności, w cudzysłowie oczywiście. To już zaczęliśmy trochę o tym, jak sobie z tym radzić. Za moment wrócimy do tego wątku. Wyczerpanie fizyczne i psychiczne, brak satysfakcji z pracy i motywacji do działania, a także długotrwałe i silne poczucie zmęczenia. Takie symptomy wypalenia zawodowego zgłaszają najczęściej ankietowani w ostatnich badaniach, a narzeka na to aż 65% ankietowanych. Zatem pytanie, co z tym robić? Przecież nie można tego zignorować, bo to problem bardzo poważny. I pytam o to naszych gości, przedstawicieli platformy ePsycholodzy.pl, psychologa Michała Murgrabiego i Michała Pajdaka.
Tak, mało traktujemy zdrowie psychiczne jako kapitał. Wspominałem o tym wcześniej. My staramy się bardziej pozyskać kapitał kosztem zdrowia psychicznego i coraz częściej obserwujemy, że my mniej inwestujemy w profilaktykę, bardziej chyba stawiamy na to, żeby później wydawać pieniądze na leczenie czy też na wychodzenie z problemów, a warto od tej profilaktyki zacząć. Wydaje mi się, że człowiek nie jest stworzony do pracy, przede wszystkim do pracy siedmiodniowej. Powtórzę raz jeszcze, 21% Polaków pracuje więcej niż 9 godzin dziennie, a 10% Polaków pracuje 6 lub 7 dni w tygodniu. To są zatrważające liczby, ale w grupie tej dobrze zarabiającej to jest już praktycznie 30%. Liczba godzin prowadzi do większych zarobków, to na pewno, ale też odwrotnie patrząc, liczba godzin przepracowanych prowadzi do wypalenia zawodowego. Często słyszymy w organizacjach: zbalansuj pracę i czas wolny, czyli to powiedzenie work-life balance. Często słyszymy o tym, że najważniejszy jest well-being, a nie tylko i wyłącznie praca. To oznacza, że pracodawcy coraz częściej widzą, że w tym jest także droga do wzrostu efektywności. Czyli droga nie polega na tym, że staramy się wykorzystać zasoby naszej organizacji do granic możliwości, tylko staramy się na tyle tutaj balansować, żeby jednocześnie zapewnić wzrost. Przede wszystkim pracodawcy powinni zacząć od komunikacji z pracownikiem, żeby sprawdzić, czy on ma takie problemy. Menadżer, który się nie komunikuje, nigdy nie będzie wiedział o tym, że pracownik jest wypalony. Czasami wystarczy po prostu rozmawiać z naszym pracownikiem, bo taka jest rola menadżerów. Menadżer powinien także zacząć od sprawiedliwego traktowania podwładnych i rozsądnego obciążania ich pracą. Ważne jest dbanie o korzystanie z urlopów i to może być szokujące tutaj. Nam pewnie się wydaje, że ten urlop to jest jakiś benefit, jakiś gratis, jakaś premia nasza, którą otrzymujemy raz na rok, ale to tak nie jest. To wynika z konkretnych badań, dlaczego tych dni urlopowych jest właśnie tyle i urlop nie służy do tego, żeby pracować na drugi etat i budować w tym czasie dom, tylko służy do tego, żeby odpocząć. Pracodawca powinien także monitorować nadgodziny. Oczywiście prawo mówi, ile tych nadgodzin powinno być, ale sami wiemy, że często pracownicy zostają w pracy, pracują więcej, a wielu pracodawców cieszy się z tego i mówi, ale super, dużo pracodawców ceni tych pracowników, którzy zostają po godzinach, a to prowadzi właśnie do wypalenia. Czyli może to jest trochę nielogiczne, ale pracodawca powinien zachęcać do urlopów, powinien zachęcać do odpoczynku, i powinien raczej starać się pracownika zachęcić do tego, żeby w trakcie tych godzin, które ma, wykonał swoją pracę, a nie rozciągał tej pracy poza godziny pracy albo też na weekendy. Pracodawca także powinien wpływać na ograniczenie pracy w domu, bo w przeciwnym razie skutki dla firm mogą być niebezpieczne i długofalowe. Od 1 stycznia wypalenie zawodowe staje się chorobą. Skąd w ogóle pomysł na to? W czerwcu 2019 roku WHO wpisało wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD i ma to obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Czyli możemy sobie wyobrazić, że od 1 stycznia osoba, która ma takie symptomy, jak chociażby poczucie wycieńczenia lub wyczerpania energii, to są fizyczne, emocjonalne, takie jak obniżony nastrój, negatywne uczucie lub zobojętnienie przejawiające się cynicznym i pozbawionym empatii zachowaniem, lub behawioralne, takie jak zmniejszona wydajność zawodowa, obniżenie oceny własnych dokonań i poczucie, że wszystko co robi nie ma sensu lub jest niewystarczająco dobre, może otrzymać zwolnienie z pracy.
Nie wiem, czy się wydaje, czy słyszę uśmiech w pana głosie, bo pójdziemy z tym wszystkim do lekarza rodzinnego, zgłosimy mu to i on nam na przykład da tydzień zwolnienia i my przez te parę dni wyleczymy się z tego wypalenia?
Tak, to jest dobre pytanie, jak to leczyć. Natomiast wydaje mi się, że będzie przede wszystkim na początku obowiązywania tego prawa dość ciekawie u lekarza rodzinnego.
Znaczy, zwolnienie może pomóc w znalezieniu przyczyny, które doprowadziło nas do takiego stanu. Może to być taki czas trochę na regenerację i zastanowienie się, co jest przyczyną tego stanu, w którym się znaleźliśmy. W niektórych przypadkach jednak może okazać się to niewystarczające, bo kluczowa może okazać się zmiana. Nie na wszystkie czynniki, które przyczyniają się do powstania zjawiska wypalenia zawodowego, mamy wpływ. I tutaj na przykład na te kwestie związane z toksycznymi warunkami pracy czy brakiem kompetencji menedżerskich albo jakąś złą kulturą organizacji promującą właśnie na przykład pracoholizm, nie do końca możemy mieć wpływ na to, więc wtedy może okazać się po prostu konieczna zmiana pracy. Natomiast wizyta u specjalisty i włączenie tego procesu profesjonalnego leczenia zdecydowanie może pomóc nam w poradzeniu sobie z tymi wszystkimi przyczynami, które leżą po naszej stronie. To może być praca ze sposobami myślenia, z naszymi przekonaniami i myślami negatywnymi, z naszymi emocjami, z naszym zachowaniem i takimi odczuciami, które mamy, które po prostu negatywnie wpływają na nasze samopoczucie.
Zapytaliśmy naszych badanych o to, i tutaj cytat tego pytania, od przyszłego roku będzie można pójść na L4 z powodu wypalenia zawodowego. Gdybyś usłyszał lub usłyszała od lekarza taką diagnozę, to czy skorzystałabyś z takiej okazji? I tutaj okazuje się, że nie wchodząc w szczegóły, że to blisko połowa Polaków, gdyby taką diagnozę usłyszała, to by zaakceptowała przejście na L4. Tak patrzę jeszcze po grupach wiekowych, jak to wygląda. Tutaj nie ma jakichś wielkich różnic, czy to w zależności od miejsca zamieszkania, czy to od płci lub grupy wiekowej. Tutaj osoby paradoksalnie, które mniej godzin poświęcają na pracę, one chętnie skorzystałyby z L4. My oczywiście takie badania będziemy prezentować w najbliższym czasie, jeszcze bardziej rozwinięte. Natomiast no, jest to na pewno duże zagrożenie dla pracodawców, bo teraz wyobraźmy sobie pracodawcę, który nagle identyfikuje ryzyko, którego wcześniej nie było. Czyli nagle jego pracownicy z jakiegoś niewytłumaczalnego dla niego powodu przechodzą na zwolnienie lekarskie. I to trzeba brać jako czynnik ryzyka. Oczywiście jako pracodawcy musimy też tym ryzykiem w jakiś sposób zarządzać. I jedną z form zarządzania, to co się dzieje od mniej więcej pół roku w organizacjach, to jest właśnie zwiększona liczba spotkań związanych z chociażby pojęciem balansowania pracy i wypoczynku, czyli work-life balance, ale także coraz częściej w organizacjach pojawia się takie słowo jak well-being. Ja pamiętam wiele lat temu miałem okazję odwiedzić Paryż i tam znajduje się sporo europejskich startupów. To takie organizacje, które wykorzystują szanse rynkowe i bardzo szybko rosną. I w wielu tych organizacjach paryskich była taka pozycja, która nazywała się happiness manager. Myślę, że w naszych organizacjach też wkrótce pojawi się taka osoba, która będzie miała na wizytówce happiness manager i ta osoba będzie między innymi odpowiedzialna za to, żebyśmy byli szczęśliwi, ale żeby te reguły well-beingu i work-life balance w naszych organizacjach występowały. Co mogą robić organizacje, żeby przeciwdziałać temu niebezpiecznemu ryzyku, który może się pojawić? Przede wszystkim mogą zachęcić pracowników do rozmów. To wszystko, co mówiłem wcześniej o menadżerach, o rozmowach, o komunikacji, ale mogą także zainteresować się chociażby psychologicznymi webinarami, czy też konsultacjami, gdzie pracownicy poznają problem, gdzie mogą sami dokonać decyzji odnośnie tego, jak będą długo pracować, czy przenoszą pracę do domów, przenoszą pracę na rodziny, bo to jest też niezwykle tutaj ważne. No i dzięki temu budujemy coś takiego, co my nazywamy profilaktyką. A z praktyki i z danych wynika, że ta profilaktyka daje nam więcej, aniżeli późniejsze leczenie i wychodzenie z problemów.
Profilaktyka i raczej korzystanie z tych wzorców francuskich, a nie na przykład japońskich czy południowo-koreańskich, bo jak w Korei Północnej jest, to chyba nikt nie wie.
Tak, ja pamiętam, jak wiele osób umierało w pracy w Japonii. Zresztą też pewnie słyszymy coraz częściej, że lekarze umierają w pracy. Takie informacje do nas dochodzą. Z drugiej strony, jeżeli ktoś pracuje tak długo, to można by zadać pytanie, to gdzie miałby umrzeć, tak? Skoro on większość czasu spędza w swojej pracy. Więc do tego nie doprowadzajmy, starajmy się balansować. Starajmy się właśnie traktować to nasze zdrowie psychiczne jako kapitał, jako nasz wewnętrzny kapitał. Tak samo jak zdrowie jest naszym kapitałem. Bo zauważmy jeszcze jedną ciekawą rzecz. W momencie, kiedy stracimy ten kapitał zdrowia psychicznego, to wszystkie klocki w naszym życiu runą. Nieważne będą pieniądze, nieważne będzie stanowisko, nieważne będą te dobra konsumpcyjne. Więc starajmy się to zdrowie psychiczne traktować jako ten kapitał, który jest nam dany, a nie starać się pozyskać kapitał kosztem zdrowia psychicznego i generalnie zdrowia, bo to się po prostu na dłuższą metę nie opłaca.
W ogóle budowanie tej świadomości i tego, że ten problem w ogóle może wystąpić, jest bardzo ważne. Symptomy wypalenia, jeżeli nic z nim w porę nie zrobimy, będą narastać, a stworzenie takich odpowiednich warunków pracy i bieżące, systematycznie wsparcie pracowników, czasem po prostu poprzez wsłuchanie się w ich trudności, ale przede wszystkim taki szacunek i partnerskie traktowanie mogą pomóc w ograniczeniu tego zjawiska. A badania pokazują, że takie autorytarne traktowanie pracowników nie jest tym, co rzeczywiście przekłada się na ich efektywność i motywację. Z perspektywy pracownika to, co można zrobić, to na pewno zastanowić się, czy te nasze działania, na przykład związane z ilością pracy, z tym, ile czasu spędzamy w pracy i w jaki sposób pracujemy, czy odpowiadają naszym priorytetom i naszym takim wyobrażeniom o tym, jak to powinno wyglądać. Jeżeli nie, to być może konieczne jest wprowadzenie jakichś zmian. Niekoniecznie zmiany pracy od razu, ale być może możemy brać mniej dyżurów albo mniej zmian w tej pracy. A przede wszystkim powinniśmy dbać o higienę pracy, komunikację, odpowiedni czas na regenerację i w razie jakieś trudności albo problemów, wątpliwości, czy mamy do czynienia z wypaleniem, czy jeszcze nie, czy dostrzegamy jakieś pierwsze objawy, zachęcamy do konsultacji ze specjalistą, który na pewno pomoże i tutaj odpowiednią diagnozę postawi, planując kolejne kroki.
Jedno jest pewne, warto zweryfikować nasz stosunek do pracy, bo to bardzo ważny element naszego życia, dla niektórych niestety jedyny i najważniejszy. Ale naprawdę nie warto umierać w pracy i nie warto umierać z powodu pracy. Przedstawiciele platformy epsycholodzy.pl, prezes tej platformy psycholog Michał Murgrabia i członek zarządu Michał Pajdak byli dziś naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję za spotkanie.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo państwu.
Bardzo dziękuję Iza Serafin i do usłyszenia za tydzień.